Witam Państwa, kłaniam się, Wysław Pilch. Proszę, miałem pewne wątpliwości, często je mam i kiedy często o tym mówię. Mam pewne wątpliwości w tym przypadku również, gdyż mam przed sobą artykuł, który nie przeczytałem do końca, bo nie byłem w stanie, który zaczyna się bardzo, bardzo atrakcyjnie, aczkolwiek też o tej atrakcyjności za chwilę powiem, wątpliwa, ale jednak. Natomiast pierwszy rozdział jest atrakcyjny od biedy, ale też, aczkolwiek też traktuję tylko o części historii Hollywoodu, tak, czyli wpływ żydostwa na Hollywood. Więc też to dosyć, znaczy, ten Żydzia Hollywood, temat Żydzia Hollywood jest dosyć okrojony. Niemniej jednak ten pierwsza część tego artykułu może jeszcze być, ale później to się zaczyna po prostu pudelek. Oczywiście tych informacji jest sporo, ale na poziomie właśnie pudelka. No, powiedzmy sobie, że informacje na temat tego, czy Seagal, czy Klein, czy Douglas, rodzina Douglasów, pamiętam przecież jeszcze kilka Douglasa jak grał, rodzina Douglasów, czy Schwarzenegger, czy Stallone, że oni są Żydami, że oni sympatyzują z ruchem syjonistycznym i to jest podane w takiej formie, no, że byli na przyjęciu tutaj z tym, z Rothschildami. No i ciągle ci Rothschildowie, przepraszam, się przewijają. Rodzina do Rothschildów się przewija. No jest duża, więc ma bardzo dużo pieniędzy, więc z tymi gwiazdami się pokazuje. Chociaż nie wiem, czy to nie gwiazdy przypadkiem dążą do tego, żeby pokazywać się z którymś z Rothschildów niż odwrotnie. Ale może zacznijmy od początku. Jestem w portalu Wolna Polska i mam artykuł z dawna, to jest zresztą bez znaczenia, kiedy on jest, bo on traktuje o takiej rzeczy jakby ponadczasowej. Tytuł artykułu: Hollywood, żydomasoneria, polityka i macki Rothschildu. No. Pierwszą część tego, zawartość pierwszego artykułu, co ja mówię, pierwszego rozdziału Państwu przeczytam, niewiele tego jest, skąd się wzięły Żydy, wpływy żydomasonerii na Hollywood. Reszty o tych wszystkich aktorach i aktorkach i celebrytach dam sobie spokój, jak się nie będziecie Państwo mieli ochotę, to sobie to przeczytacie. Ja nie mam na to ochoty. A cytuję. Od lat 30. XX wieku paramasońska organizacja żydowska Bnei Brit, to jest ta sama, która działa w Polsce, do której należy Hartman między innymi, tworzyła loże zawodowe, w cudzysłowie, w tych sektorach, w których była ona wystarczająco silnie zagnieżdżona lub w których chciała dopiero zaistnieć. Jednym z tych sektorów była kinematografia. W 1927 roku ta loża podpisała porozumienie z Głównym Związkiem Zawodowym Producentów i Dystrybutorów Filmowych amerykańskich filmów Motion Pictures Producers and Distributors of America. I tutaj muszę wyjaśnić Państwu. Właśnie problem polega na tym, że ten artykuł zaczyna się od lat 30, a Hollywood wtedy już było dojrzałą firmą. Dojrzałym przemysłem filmowym, opartym o żydowskich, podkreślam jeszcze raz, producentów, o żydowskich aktorów, o żydowskich reżyserów, po prostu o Żydów. A to już była dojrzała organizacja filmowa. No ale niestety o tym się nic nie mówi. Dobrze by było, żeby... Znaczy ja czytałem gdzieś kiedyś historię Hollywood właśnie od początku. Tworzyli ją polscy Żydzi. No ale tutaj jest, tutaj mamy sytuację, przepraszam, tutaj mamy taką sytuację, że to się zaczyna nagle tak ze środka. No, głupie, no ale cóż, to się nie ja pisałem. Więc dobrze by było, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę, skąd się, bo tutaj piszę o tym, że ta żydowska loża podpisała porozumienie ze Związkiem Zawodowym Producentów i Dystrybutorów Amerykańskich Filmów. No mogła podpisać tylko dlatego, że oni po prostu, ci Żydzi, tworzyli Hollywood. No. I dobrze by było, żebyście Państwo o tym wiedzieli. Cytuję dalej. Wpływ na podpisanie tej umowy miał film The King of Kings, opowiadający o życiu Jezusa. Ówczesny przewodniczący Alfred Cohen chciał, aby w filmie usunięto fragmenty sugerujące, jakoby Żydzi odpowiadali za śmierć Chrystusa. Tak to się stało. Był to jeden z pierwszych znaczących filmów nakręcony pod dyktando lobby żydowskiego. Krótko po nakręceniu tego filmu utworzyło napodobieństwo organizacji masońskiej własne Bractwo Kina, które zrzeszało wszystkich braci z tej branży zawodowej, aktorów filmowych, producentów, dystrybutorów, scenarzystów i techników. Znaleźli się tam między innymi Alfred Schwalberg, przewodniczący Paramount Pictures, Barney Balaban, przewodniczący Paramount Pictures. No, jeśli ktoś zna historię Hollywood, to doskonale wie, co to za giganty. Paramount Pictures, czy Warner Brothers, czy no właśnie, to są to przede wszystkim to były dwie takie wielkie firmy. A w latach 1925-35 Bractwo Kina było już tak silne, że Will Heiss, zwany carem kina, zaprosił przewodniczącego Burns Alfreda Cohena do studia produkcyjnego w Nowym Jorku, prosząc go, żeby został jego doradcą do kinematografii w tym sensie, iż miał nadzorować, czy wszystkie scenariusze filmowe są mniej lub bardziej zgodne z judaizmem. Loża Bractwo Kina, tak się nazywało, Bractwo Kina, w czasie II wojny światowej liczyła już ponad 1500 członków. W czasie wojny wywierała ona ogromny wpływ na amerykańską kinematografię. Po wojnie duży wpływ na amerykańską kinematografię wywierał wyspecjalizowany oddział Burns Liga Antydefamacyjna. W latach 60. przewodniczącym Ligi na Stany Zjednoczone został Isidore Shary, hollywoodzki scenarzysta i producent filmowy, nagrodzony zresztą Oscarem za film Miasto Chłopców. W 1982 roku ustanowiono Dor Sherry Awards, nagrodę przyznawaną corocznie przez ADL, czyli tą lożę, Ligę Antydefamacyjną, za poprawę stosunków międzyludzkich. Dobra sobie. W kolei w kwietniu 1978 roku ADL, czyli powtarzam jeszcze raz, Liga Antydefamacyjna i sama loża Bruce przy okazji filmu Holokaust zajęła się rozprowadzaniem w amerykańskich szkołach ulotek propagandowych w liczbie 11 milionów sztuk na temat tegoż filmu. Natomiast amerykański komitet żydowski wspólnie z NBC, telewizją NBC, rozpowszechniał przewodnik dla widza filmu Holokaust. Organizacja Burns przyczyniła się także do stworzenia nowego nurtu w amerykańskiej kinematografii. To nie organizacja, tylko loża masońska. Chodzi o filmy o różnorakich nazistach, faszystach, rasistach czy skinheadach, najlepiej oczywiście chrześcijanach lub powiązanych z chrześcijaństwem, którzy to szaleją po USA, kierując się uprzedzeniami, dokonują aktów przemocy wobec innych lub rozpowszechniają swoje ideologie. Przykłady takich filmów to m.in. Into the Homeland, Skinheads, The Second Coming of Hate, Dead Bank, czy Skinheads USA, Soldiers of the Race. A proszę Państwa, jest książka E. Ratiera, tajemnica zakonu synów przymierza i tam właśnie na, w tej książce, między innymi z tej książki, na podstawie tej książki ta część tego artykułu została zrealizowana. No i tutaj zaczyna się Pudelek, no bo właśnie Żyd Stallone i David Meyer Rothschild, Stallone ze wszystkimi możliwymi Żydami, z różnymi bogatymi Żydami, no przecież nic nadzwyczajnego, prawda? Na przykład na gali przyjaciół sił obronnych Izraela. Nie widziałem, że takie gale były, no ale były. To jest taki Pudelek. Później jest jakiś Saban, Stallone i Klitschko, i bracia Klitschko, Schwarzenegger, kolejny Schwarzenegger, żona Schwarzeneggera ze swoim wujkiem, prezydentem Johnem Fitzgeraldem Kennedym, wtedy, gdy jeszcze żył. No i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Proszę Państwa, tego oczywiście już Państwu nie będę ani czytał, ani nie będę tego komentował, bo mi się nie chce, bo to nie ma żadnego sensu. Znaczy, są rzeczy ważne i ważniejsze, to tych na pewno ważnych i ważniejszych rzeczy jest to, jak powstało Hollywood, że to byli po prostu Żydzi. Żydzi stworzyli Hollywood, że właśnie i tu już to o czym powiedziano w tym artykule, tylko że szkoda, że nie odniesiono się do tej podstawy, no, żeby w Hollywood mogła się zagnieździć ta loża Bentmers. No, tak jak powiedziałem, musiały być spełnione pewne warunki. Te warunki były spełnione, ponieważ skoro loża żydowska mogła się tam zagnieździć, to znaczy, że tam musiało być bardzo dużo Żydów. No i było, no, po prostu było. Było i są. No, Hollywood od zawsze było, jest i będzie żydowskie i co do tego nie ma cienia wątpliwości. No bo fakty mówią o tym. Po prostu mówią o tym fakty. Tutaj tylko o niektórych faktach jest powiedziane. Polecam Państwu udział Żydów Hollywoodu, generalnie Hollywoodu, w tym wysiłku wojennym, w cudzysłowie oczywiście, Stanów Zjednoczonych. Hollywood był wyraźnie po stronie rosyjskiej, to była agentura wręcz Kremla, ale nic dziwnego, wtedy w Rosji jeszcze było bardzo, bardzo wielu Żydów na bardzo, bardzo wpływowych stanowiskach, aż do momentu, do którego Stalin się ich nie pozbył. No ale tutaj ja zawsze, ilekroć czytam tego typu stosunkowo płytkie artykuły, to się zastanawiam, dlaczego, znaczy nie zastanawiam się. Myślę sobie, że tego typu artykuły dla ludzi, którzy trochę więcej myślą niż przeciętnie, te artykuły raczej odrzucają osoby, które chciałyby coś więcej wiedzieć, chciałyby mieć pogłębiony obraz sytuacji, odrzucają od tematu niż je przyciągają. Bo ja nie jestem takim tępym, antyżydowskim typem, którego podnieca to, czy jakiś tam Stallone, dupek Stallone, czy jakiś inny dupek Schwarzenegger ściskał się z kolejnym Żydem, czy naprawdę nie. To w ogóle dla mnie jest zupełnie bez znaczenia. Ja myślę, że na świecie jest bardzo wielu Żydów, którym ja bym bardzo chętnie podał rękę. Naprawdę. Jestem przekonany o tym, że tak jest. Pierwszą osobą, i to wiem, komu mógłbym podać rękę. W jednym z dokumentalny film jeszcze żydowski, zrobiony przez żydowskiego scenarzystę, młodego człowieka, scenarzystę, o reżysera, film archiwalny, znaczy archiwalny, nie, film dokumentalny, nie archiwalny. Film dokumentalny zrobiony przez niego o właśnie o przedsiębiorstwie Holokaust. Niestety, znaczy bardzo popularny, niestety, nie wiem, czy niezwyciężeni, coś takiego. Ten młody Izraelczyk, Żyd, rozmawiał ze swoją babcią. Proszę Państwa, to jest dla mnie scena, którą zapamiętałem na całe życie, a film oglądałem 10 lat temu. A filmów oglądałem tysiące w życiu. A ta scena mi zapadła tak w pamięć, że nigdy z tej pamięci nie wyjdzie. No, ten młody filmuje po prostu rozmowę. On ustawił kamerę i filmuje rozmowę swoją z babcią. Ze starą Żydówką, która nie wiem skąd pochodziła, no na pewno nie z Izraela, bo przecież nie mogła z Izraela chodzić. Pewnie z Polski lub w okolicach. I on się pyta babci: babciu, a dlaczego na świecie jest taki powszechny antysemityzm? A ona mówi: wiesz co, bo te łobuzy bogate, bogaci Żydzi, robią najgorszą z możliwych robót nam wszystkim Żydom. Oni powodują, że wszystkie narody na świecie nas nie znoszą, bo im się wydaje, że można, im, czyli tym bogatym Żydom, wydaje się, że można wszystkich okraść i wszyscy będą z tego bardzo zadowoleni. To taki jest sens oczywiście wypowiedzi tej babci. I to daje przykład osoby, której ja mógłbym spokojnie podać rękę. Tej starej Żydówce. Dlaczego nie? Naprawdę ja nie jestem, znaczy, jeśli ktoś myśli, że jestem takim typem, antyżydowskim typem, no to może sobie myśleć, że oczywiście nie broni mu, natomiast tak w oczywisty sposób nie jest. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że o czym mówi pani Ewa Kurek bardzo często, że ją nauczyli historii Żydów w Polsce Żydzi. To oni jej opowiadali. To oni spisywali swoje przeżycia. To oni, polscy Żydzi, którzy uciekli do Izraela lub się tam dostali, wszystko, no, w różny sposób. To oni jakby kształtowali wiedzę pani Ewy Kurek. I ona się do tego spokojnie przyznaje i uważa, że to byli najwspanialsi ludzie, jakich znała. Więc, mi Państwo, więc to nie jest tak, że tych porządnych Żydów nie ma. Tylko, że problem polega na tym, że tych porządnych Żydów jest coraz mniej. Myślę, że to nie tylko Żydów. A porządnych Polaków jest więcej? Ja odnoszę wrażenie, że coraz mniej. Z przykrością stwierdzam, że tak właśnie jest. I co ja na to poradzę? Ja bardzo bym chciał, żeby tych porządnych Polaków było coraz więcej, ale niestety ich jest coraz mniej. Pamiętam, i to tak a propos tych porządnych Polaków. Pamiętam dwie jakby sceny z mojego własnego życia. Jedna scena sprzed, o Jezu, 60 lat, kiedy chodziliśmy z klasą na wędrówki w czasie roku szkolnego, a wędrówki po Jurze, po Górach Świętokrzyskich, często. I wtedy, no byliśmy dzieciakami, no. I gdzie żeśmy nie przechodzili przez jakąś wieś, to te kobiety wiejskie tak się na nas patrzyły, my zmęczeni, schetani. I to ileż to razy było. Kobieta podchodziła do płotu i mówi: synku, nie masz ochoty na ten, chodź do mnie, ja ci dam mleka, bo ty wyglądasz jakby jak z krzyża zdjęty. Tak było. Ja to usłyszałem, ja to widziałem, jak nas przygarniali na noc. No, czy myśmy normalnie mieszkali w jakichś tam szkołach, czy coś takiego, w takich różnych miejscach, czasami dziwnych, ale bywało i żeśmy po wsiach mieszkali. I po 50, 60 latach, no powiedzmy sobie 50 latach, wszystko jedno, to i tak kupa czasu. Taki obrazek sprzed nie wiem, roku, dwóch lat, już przecież stary jestem, mam problemy swoje i musiałem się wysiusiać. Byłem w Radzyminie i chciałem się wysiusiać. I proszę Państwa, byłem, nie wiem, w 6-7 miejscach, włącznie z pocztą, i prosiłem o udostępnienie mi toalety, o umożliwienie mi wykorzystania toalety. Nie. Po prostu nie. W końcu, w cholera, wszedłem w jakąś tam bramę, znaczy nie w klatkę schodową, nie. W jakąś tam bramę i po prostu myślałem, nie byłem w stanie już. A mówię, pieprze to wszystko. Co mnie to obchodzi? Co mam się zsikać w spodnie? I tam się załatwiłem. I to tak, znaczy, czy to coś Państwu mówi? Czy to coś Państwu mówi? Bo mnie bardzo dużo. Więc właśnie, to a propos tego, że chyba ludzie stają się coraz gorsi wokół nas. Czy stajemy się coraz gorsi? Ja nie wiem, być może ja się staję coraz gorszy. Ja tego nie widzę, bo niby jak. A więc to nie tylko Żydzi stają się coraz gorsi, ale my też się stajemy coraz gorsi. Tylko że oni, w przeciwieństwie do nas, oni panują nad światem. Więc jeśli oni się złajdaczą do końca, znaczy chyba już się dawno złajdaczyli, jeśli oni, ich bandytyzm przybierze już formy takie, jakie właśnie w tej chwili przybrał, no to my się czujemy, my, ludzkość, cała reszta ludzkości, czuje się jak na polowaniu, że jakby na nas polowali, jakby na nas to łajdactwo żydowskie polowało, dosłownie ja się tak czuję. No i to jest ta różnica między nimi a Polakami, którzy są za mali, nawet jeśli będą skończonymi draniami, to są za mali, żeby zrobić krzywdę komukolwiek oprócz własnego otoczenia. Tak, mili Państwo, więc wracając do tego Hollywoodu, no niestety, tam chyba jest tak, że wszyscy wokół tego Hollywoodu, wszyscy, którzy tworzą ten Hollywood i wokół niego, doskonale zdają sobie sprawę z tego, to całe żydostwo, bo tam po prostu jest selekcja. Albo jesteś Żydem i jesteś z nami, albo nie jesteś Żydem, nie jesteś z nami. A więc ta selekcja tam jest oczywista i dlatego ja już od bardzo, bardzo dawna nie oglądam filmów hollywoodzkich. Bardzo, bardzo dawno. Po prostu są rzeczy, których nie trawię. Ja chyba ostatni raz byłem w kinie i oglądałem te hollywoodzkie filmy. Znaczy nawet nie byłem w kinie wtedy. Ten Stallone, z tym Stallone, wiecie Państwo, początek lat 90. No tak, tylko że... No tak, ale ja byłem wychowany na francuskim nowym kinie, na włoskiej nowej fali, na szwedzkich filmach, na filmach polskich, świetnych aktorów, znaczy reżyserów, Zanussiego, tego Łobuza Wajdy. No po prostu... Dlatego ja nie trawiłem już tego wszystkiego. I nie trawię, nie jestem w stanie tego. No ale dobrze było, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że ten wpływ Żydów na Hollywood jest gigantyczny. Po prostu powiem inaczej. Tam nie ma innego wpływu, tylko wpływ żydowski. Tak to wygląda. A resztę, całą resztę, cały ten artykuł możecie sobie Państwo przeczytać, jak powiedziałem, w Wolnej Polsce. W Wolnej Polsce, w zakładce wiadomości Hollywood, żydomasoneria, polityka i macki rozstrzelów. To jest 2015 roku z kwietnia. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.